Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. My dzisiaj przenosimy się w naszej audycji na Bliski Wschód i porozmawiamy o zagrożeniu, no właściwie prawie że wojennym, no ale z drugiej strony jednym okiem zerkamy na to, co dzieje się w Korei na skoczni. No i myślę, że przez chwilę pewnie na tej skoczni się znajdziemy, ale jednak na razie przenosimy się na Bliski Wschód. Maksymilian Dura, ekspert między innymi portalu Defense24, jest moim pierwszym rozmówcą. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to w takim razie, jeśli mamy popatrzeć na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to nie jest dość typowe, że izraelski samolot zostaje zestrzelony przez jakąkolwiek obronę przeciwlotniczą, a w dodatku tym razem zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą Syrii, kraju, który jak się wydawało jeszcze chwilę temu, praktycznie był krajem, którego nie było.
To znaczy, Syria zawsze była. To oczywiście tam było ogromne zamieszanie, ponieważ starły się ze sobą właśnie trzy takie główne obozy, to znaczy opozycja przeciwko prezydentowi syryjskiemu, obóz rządzący syryjski wsparty przez Rosjan i oprócz tego państwo islamskie. To wszystko się razem wymieszało. No ale tak powiedzmy sobie uczciwie, ta armia syryjska istniała i ona istnieje. Ona jest jeszcze tym bardziej, że ona była wspierana przez Rosjan, a więc oni otrzymywali sprzęt, oni otrzymywali instruktorów, no i istnieli. Także to, co w tej chwili się dzieje, to tak troszeczkę wygląda, jakby nagle Syria stwierdziła, że my już jesteśmy praktycznie wyzwoleni od państwa islamskiego. Teraz robimy porządek w swoim kraju i prosimy się do nas nie wtrącać. I wszelkie samoloty, które pojawiają się, które nie są syryjskie i rosyjskie, są traktowane jako obce. No i co to dużo mówić, zaczyna się do nich strzelać. I to uzbrojenia, które jest na wyposażeniu syryjskiej armii.
Ale czy to jest możliwe dzięki wsparciu rosyjskiemu? Bo mówiąc najkrócej, jak się wydaje, no logistyka rosyjska może w tej sprawie odgrywać jakąś rolę. Zadaję to pytanie, bo z drugiej strony mamy do czynienia z wyjątkowo dobrymi stosunkami pomiędzy Izraelem i Rosją. Ostatnio konsultacjami pomiędzy prezydentem Putinem a premierem Netanyahu. Mówiąc najkrócej, tak jakby działy się równolegle rzeczy z zupełnie na różnych płaszczyznach.
Znaczy, tu jest jeszcze trzeci partner, który jest może nie przeciwko Izraelowi oficjalnie, ale który także może mieć wpływ na ten konflikt, to jest Iran. Iran ma także swoje siły na terenie Syrii, bo on także brał udział w wypieraniu tego tak zwanego państwa islamskiego. To wszystko razem tworzy taki kocioł, w którym, no co tu dużo mówić, jest bardzo, bardzo można łatwo doprowadzić do takiej sytuacji, jaka się stała, czyli do zestrzelenia samolotu i to przez, powiedzmy sobie szczerze, systemy dosyć skomplikowane i dosyć trudne w użyciu, którego nie mogli mieć terroryści. Także Rosja tutaj ma ogromny wpływ, ale nie dlatego, że to ona dała te systemy, bo to nie były prawdopodobnie systemy rosyjskie, tylko były systemy, które były w armii syryjskiej, ale Rosja dała podstawy do tego, żeby to się mogło stać, ponieważ, co tu dużo mówić, pomogła wyczyścić Syryjczykom swoje państwo, a więc odtworzyć zarówno system dowodzenia, system radarowy, rozstawić z powrotem wyrzutnie rakietowe, które wcześniej były ustawione, które wcześniej były pochowane. Także to wszystko Syria zaczyna funkcjonować jako takie państwo już stabilne. I co tu dużo mówić? Zaczyna też mówić, że przepraszam bardzo, ale nie pozwalamy wam nikomu wchodzić bez naszego pozwolenia. Na to się nie chce zgodzić. Na to się nie chce zgodzić Izrael, który bardzo pilnuje, aby Iran nie za bardzo urósł w siłę. No i w związku z powyższym dochodzi do pewnych konfliktów.
Poprzedzającym elementem to, co się zdarzyło, było zestrzelenie z kolei przez siły izraelskie drona, jak się wydaje, pochodzenia no właśnie irańskiego. Czy to sugeruje, że te napięcie pomiędzy tym, w tym trójkącie jest coraz większe i czy może one grozić, nie wiem czy wojną, ale na pewno jakąś próbą konfliktu na nieco innym poziomie? Od bardzo długiego czasu mówi się o ewentualnej wyprawie izraelskiego lotnictwa na cele atomowe w Iranie.
No właśnie, i to jest chyba najgorszy problem. To znaczy, to co pan powiedział, czyli że tak naprawdę pretekstem w ogóle do działania Izraelczyków na terenie Syrii było to, że z terenu Syrii Irańczycy, którzy tam są obecni, wystrzelili drona, który podobno naruszył terytorium izraelskie. Ja mówię podobno, dlatego że powiedzmy sobie uczciwie, my nie mamy dokładnych informacji nawet, kto strzelał do tego izraelskiego samolotu i jakim systemem to zostało zrobione. Natomiast co tu dużo mówić, to Irańczycy podobno sprowokowali ten nalot izraelski i co tu dużo mówić, obecną reakcję Izraela, która jest też bardzo ostra, ponieważ oni wysłali i zrobili kilkanaście nalotów na stanowiska syryjskie i irańskie w Syrii. No i w związku z powyższym tutaj ten konflikt narasta. Natomiast no ja nie podejrzewam, żeby wybuchł konflikt zbrojny, ponieważ co tu dużo mówić, tam jest jeszcze jeden aktor, który bardzo pilnuje, aby tam ta sytuacja nie urosła, więc Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone tonują zarówno Irańczyków, jak i tonują Izraelczyków, wpływają też na Rosję, no i co tu dużo mówić, szachują też Syryjczyków, więc w związku z powyższym tam naprawdę toczy się bardzo duża, bardzo intensywna gra polityczna, ale wyników jej trudno jest przewidzieć. Natomiast nie będzie to na pewno wojna.
No to w takim razie wróćmy do tego, co się zdarzyło, czyli do tego zestrzelenia samolotu. No pan jest akurat wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Rzadko się zdarza, że rozmawiamy z kimś, kto zajmował się takimi rzeczami. No to mówiąc najkrócej, czy to z punktu widzenia Izraela nie jest też utrata trochę prestiżu? Ja przypominam takie konflikty, które w dziejach konfliktów zbrojnych Izraela się toczyły i często bywało tak, że Izrael w tych konfliktach no swoim lotnictwem rozstrzygał o tych kampanii. No przypomnę taki, między innymi taki konflikt z syryjskim lotnictwem nad Doliną Beka wiele lat temu.
No właśnie i to jest właśnie pierwsza rzecz. To rzeczywiście Izraelczycy troszeczkę tutaj wpadli. To znaczy nie przewidzieli tego, że Syryjczycy już odbudowali obronę przeciwlotniczą. Samolot, który został zestrzelony, to nie był samolot stary. To był samolot F-16, podobny do tego, jaki wykorzystujemy w Polsce, oczywiście starsza odmiana. Ale samolot, który był, co tu dużo mówić, w dobrym stanie technicznym, obsługiwany przez wyszkolonych pilotów. W związku z powyższym to naprawdę był sygnał, że coś z Izraelem jest nie tak. Ale proszę zwrócić uwagę, ja tutaj starałem się poszukać przed tą audycją materiałów i okazało się, że w kierunku samolotów izraelskich wystrzelono w sumie 24 rakiety, a tylko jedna trafiła. Czyli to nie jest tak, że Izraelczycy byli zupełnie bezradni, że oni zostali zaskoczeni. Oni się cały czas w jakiś tam sposób zabezpieczają. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to jest praktyczne działania wojenne. W związku z tym zawsze może zdarzyć się taka sytuacja. No i się zdarzyła. Dla Izraelczyków jest to sygnał, że Syria staje się powoli znowu państwem, może niestabilnym, bo to bym za dużo powiedział, ale państwem, który zaczyna być państwem. Czyli jest już rząd, jest już armia, jest już jakaś tam polityka. I co tu dużo mówić, w tej chwili trzeba się z tą Syrią liczyć. No i tutaj niewątpliwie pierwszy sygnał, że Izraelczycy będą musieli troszeczkę zmienić podejście i nie latać nad Syrią tak, jak było kiedyś, czyli że walczymy z państwem islamskim, możemy robić wszystko, ale że trzeba będzie ustalać tutaj pewne zasady działania i te zasady trzeba będzie ustalać z Damaszkiem, a więc także z prezydentem Asadem.
A czy my jesteśmy w stanie, no, siedząc w wygodnych fotelach, odpowiedzieć na trudne pytanie, jak wygląda dzisiaj bilans sił wojskowych na Bliskim Wschodzie? Pamiętam oczywiście, że zawsze bywało tak, że w trakcie konfliktów okazywało się, że jakiś sprzęt był bardzo sprawny, a jakiś znacznie mniej. Często o tym rozmawiano, ale mówiąc najkrócej, jednak jakiś bilans stworzono. Czy on jest nadal taki, że tam tak naprawdę w tej chwili jedyną potęgą militarną jest Izrael? Czy można brać pod uwagę na przykład te państwa arabskie, które kiedyś były wyposażone w broń przez Związek Radziecki?
Znaczy, ja myślę, że Izrael nie tylko, dlatego że w tej chwili tam dosyć dużo do powiedzenia ma Rosja. I wbrew pozorom obecność rosyjskich instruktorów i systemów uzbrojenia, które tam są, powoduje, że tam się pojawił nowy aktor. Oczywiście Syryjczycy są bardzo ważni. Ja tutaj nie mówię, że Izraelczycy są bardzo ważni. Ja tutaj nie mówię, że to jest rzeczywiście, że to jest państwo, które w jakiś sposób traci, na przykład przez to, że tam są Rosjanie obecni, ale naprawdę jest ten aktor. I co najważniejsze, Rosjanie korzystają bardzo z tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Między innymi właśnie reklamując systemy uzbrojenia. Na razie nie ma informacji, że to, co zestrzeliło samolot F-16, to był jakiś system nowoczesny, system rosyjski. Ale być może zdarzy się tak, że rzeczywiście tak właśnie było. A więc Rosjanie zareklamowali swój sprzęt. Myśmy rozmawiali przed tą audycją i ja powiedziałem panu o tym, że na przykład, co ciekawe, Turcy weszli do Syrii i nagle okazało się, że ich najnowsze czołgi, czyli Leopardy, czyli czołgi naprawdę bardzo dobre, te czołgi są niszczone syryjskimi rakietami. Te syryjskie rakiety oczywiście skąd pochodzą? Z Rosji. W związku z powyższym tak naprawdę bardzo ważnym aktorem w tej chwili, jest także na tamtym terenie Rosja. I ona ma bardzo dużo do powiedzenia.
Przypominam, że rozmawiamy dziś o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Moim rozmówcą jest Maksymilian Dura. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry, witam jeszcze raz.
No to w takim razie jeszcze na sam koniec chciałbym, żebyśmy patrząc na ten bilans militarny Bliskiego Wschodu, powiedzieliśmy, że tym nowym czynnikiem jest stała obecność rosyjska w Syrii. No to w takim razie popatrzeć na to, co dzieje się wokół. Czy to, co dzieje się w Iranie, czyli mówiąc najkrócej to, że jest to kraj dzisiaj znacznie bardziej ekspansywny, no ale także kraj, jak rozumiem, który mając ambicje ma też jakieś aktywa. Czy mówiąc najkrócej ta wyprawa izraelska nad bazy atomowe w Iranie, to jest taki blef prasy i polityków? Czy to jest wciąż na przykład coś w ogóle możliwego z punktu widzenia bilansu sił i środków? Czy też tak naprawdę Iran jest na tyle dziś silnym i potężnym krajem, że coś takiego jest po prostu zupełnie niemożliwe?
No i właśnie, ja myślę, że Iran to jest ten najważniejszy problem, który jest tak naprawdę na Bliskim Wschodzie, dlatego że jest to kraj, który, powiedzmy sobie szczerze, jest krajem nieobliczalnym. To jest kraj, który ma nadal cały czas wroga, którym są Stany Zjednoczone i którym jest Izrael. I pomimo deklarowanej chęci nawiązania współpracy z Zachodem, jednak mimo wszystko, tak z mojego punktu widzenia, czyli specjalisty wojskowego, robi wszystko, aby się zbroić, aby to uzbrojenie było jak najnowocześniejsze. I co tu dużo mówić, żeby jak najbardziej zagrażać swoim sąsiadom, a przede wszystkim właśnie Izraelowi. I teraz na ile Izrael to wytrzyma, trudno powiedzieć. Natomiast ja już powiedziałem, mamy tutaj pewien taki bufor, którym są Stany Zjednoczone. One jakby nie było pilnują, aby do takiej eskalacji, o jakiej rozmawialiśmy, czyli o możliwości ataku instalacji atomowych, żeby do takiego ataku nie doszło. Co tu dużo mówić? Iran nie ma uzbrojenia takiego, którym na razie mógłby zagrozić Izraelowi w taki sposób, aby rzeczywiście sprowokować taką reakcję. Natomiast jeżeli ten program atomowy pójdzie, no to co tu dużo mówić, to wtedy nawet brak celności w systemach uzbrojenia, nawet ten brak celności nie przeszkodzi na to, żeby temu Izraelowi zaszkodzić to dosyć mocno i wtedy Izraelczycy być może zaatakują. Na razie, na szczęście, nie jest to możliwe. Izraelczycy, tak jak tutaj powiedzieliśmy na samym początku, atakowali cele na terenie Syrii, a więc nie w Iranie, ani nie w jakimś innym sąsiednim kraju, tylko w Syrii, czyli w kraju, gdzie pozornie toczy się jeszcze konflikt. Jest to uzasadnione. Natomiast później, kiedy ten konflikt się skończy albo kiedy on zostanie wyciszony, no co dużo mówić, Izrael będzie mógł tylko na to patrzeć. I wtedy reakcja już będzie związana z wypowiedzeniem wojny. I to, co pan powiedział, atak na instalacje atomowe w Iranie to jest ostateczność. I ja nie podejrzewam, żeby w najbliższym czasie do tego doszło.
Gdy patrzymy na ten bilans, o którym mówimy, to przestaliśmy myśleć o tych krajach, które kiedyś były tymi głównymi przeciwnikami Izraela. Przypomnę, że Izrael w międzyczasie znormalizował swoje stosunki z Egiptem. Do pewnego stopnia znormalizował z Jordanią. Są to dziś partnerzy, no z całą pewnością polityczni. A nawet słyszymy o zupełnie zadziwiających historii, czyli współpracy no, orężnej czy też militarnej Egiptu i Izraela w zwalczaniu fundamentalizmu na Synaju. Czy pana zdaniem to też pokazuje, jak bardzo ten Bliski Wschód w międzyczasie się zmienił?
Znaczy ja myślę, że nie. Ja myślę, że to pokazuje tylko tyle, że był wspólny wróg, a więc tak zwane państwo islamskie. I ten wspólny wróg groził, co tu dużo mówić, takim witalnym interesom dla Egiptu i w związku z powyższym Izrael był potrzebny. Natomiast ja nie wierzę w jakieś całkowitą zmianę polityki, dlatego, no, że co tu dużo mówić, Izrael jednak istnieje na tym Bliskim Wschodzie. Izrael żyje na ziemiach, które są, do których pretensje mają jego sąsiedzi. Więc tutaj nie można mówić o tym, że nagle się wszystko zmieniło i nagle Izrael jest przyjacielem krajów sąsiednich, bo to jest nieprawda. Natomiast w tej chwili skorzystamy z sytuacji. Jest jeden wspólny wróg, a więc to tak zwane państwo islamskie, które trzeba walczyć, bo to są barbarzyńcy. No i tutaj wszyscy rzeczywiście do tego podchodzą. Tym bardziej, że no, Egipt, no, my patrzymy na przykład przez pryzmat turystów. No, Egipt jest ogromnie zagrożony, ponieważ ta główna gałąź dewiz, w którym wcześniej były wizyty turystów, nagle zaczyna odpływać ze względu właśnie na ten terroryzm. Dlatego Egipt poszedł o pomoc do Izraela. Współpracują razem i to bardzo dobrze, że tak się stało. Jordania pan wspomniał, ale to nie tylko. Nawet Arabia Saudyjska w tej chwili ma bardzo dobre kontakty ze stroną izraelską. I co tu dużo mówić, te działanie lotnictwa na terenie Syrii, to jest działanie w ramach sił koalicyjnych. To nie jest działanie, że sobie Izrael samodzielnie działa. A więc tutaj także Izrael wspiera to działanie przeciwko Daesz, czyli przeciwko temu państwu islamskiemu. Także naprawdę w tej chwili ta sytuacja została poprawiona, ale wynika to tylko z tego, że jest ten wspólny wróg. Jak ten wróg przestanie istnieć, ja myślę, że znowu zacznie się ten szum i znowu zaczną się problemy pomiędzy sąsiadami.
No ale w każdym razie z całą pewnością to wydarzenie no jest takim wydarzeniem, które wpływa zarówno na prestiż Izraela, ale też i myślę, że wpływa na dyskusję, no chociażby tę przedwyborczą, bo przypomnijmy, w Izraelu mamy kampanię wyborczą, która trwa. Zestrzelenie izraelskiego samolotu wydawałoby się nad terytorium, które do tej pory kontrolowano z punktu widzenia, powiedział, wojskowego, czyli nad obszarami południowej Syrii, rzeczywiście jest z całą pewnością takim wydarzeniem. Przypominam, Maksymilian Dura, ekspert Defense 24, był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
A my zgodnie z zapowiedzią pozostajemy na Bliskim Wschodzie. Co ciekawe, pozostajemy formalnie na terytorium Syrii, choć tym razem będziemy mówili o konflikcie pomiędzy Kurdami a Turkami, który rozgrywa się w regionie Afrin. Nasz stały ekspert od spraw między innymi właśnie Kurdystanu, Witold Repetowicz, jest moim kolejnym rozmówcą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiadomość o zestrzeleniu tureckiego śmigłowca to jest kolejny cios w całą tą ekspedycję. Przypomnę, 2 tygodnie temu o tym, żeśmy rozmawiali, powiedział pan, że nie wróży pan Turkom sukcesu i wydaje się, że miał pan świetne rozeznanie, bo rzeczywiście Turcji idzie tam jak po grudzie.
Tak, oczywiście. Od tego czasu przez te 2 tygodnie Turcy niewiele zdobyli. Właściwie to ich postępy są minimalne i w dodatku kilka dni temu Rosjanie zapalili czerwone światło dla bombardowań tureckich w Afrin. Co prawda wczoraj to światło znów zapalili zielone, co ma związek z kolei ze starciami między armią syryjską a siłami SDF-u, czyli Syryjskich Sił Demokratycznych, i Amerykanami w dolinie Eufratu, niedaleko Deir ez-Zor. Niemniej to pokazuje, że Turcy bez tego zielonego światła ze strony Rosji na bombardowanie terenów Afrin są praktycznie bez szans na jakiekolwiek postępy. Natomiast z tym wsparciem z powietrza no ich postępy i tak są umiarkowane. Dzisiejszy sukces obrońców Afrin, Kurdów, no jest z całą pewnością dużym ciosem w Turcję. Turcja wcześniej straciła już kilka czołgów typu Leopard. Teraz straciła helikopter prawdopodobnie typu Kobra. Także to oczywiście tym bardziej nie wróży zbyt dobrze, chociaż teraz można się spodziewać zintensyfikowania nalotów na Afrin i zwiększenia liczby ofiar cywilnych i strat cywilnych, w tym akurat Turcja jest bardzo dobra. Niemniej to z kolei powoduje reakcję, coraz silniejszą reakcję polityczną międzynarodową. Tutaj kilka dni temu 100 eurodeputowanych podpisało list sprzeciwiający się tej inwazji tureckiej na Afrin. W przyszłym tygodniu do Turcji leci sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson. I wydaje mi się, że ten nacisk międzynarodowy w tej chwili będzie rósł.
Przypomnę, że po tym ataku turecki przywódca, prezydent Recep Erdogan, powiedział na takim spotkaniu ze swoimi towarzyszami z Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, że zestrzelenie tego śmigłowca, no to mówi się trudno, no bo jesteśmy w stanie wojny. Czy to jest narracja, która w Turcji może być pozytywnie przyjęta? Czy mówiąc najkrócej, takie mówienie jesteśmy w stanie wojny w tym kraju może dać polityczne profity Erdoganowi, czy wręcz przeciwnie, przepraszam bardzo, no ale walka z milicją kurdyjską w niewielkiej enklawie w Syrii i druga armia NATO, no to jednak są rzeczy, które nawet dla kontrolowanej przez Erdogana opinii publicznej w Turcji, myślę, że jest to jednak coś, co, mówiąc najkrócej, nie do końca się może powieść jako taki leitmotiv politycznej narracji.
Tak, oczywiście, że to nie jest narracja, której Turcy by się spodziewali. A tutaj dotychczas to panowała taka narracja typowo goebbelsowska, to znaczy zlikwidowaliśmy 1000 terrorystów, zlikwidowaliśmy 1500 terrorystów. Turcja stara się, czy też dotychczas starała się minimalizować, znaczy umniejszać, nie tyle minimalizować, co umniejszać swoje straty i przesadzać, jeżeli chodzi o, ostaty przeciwnika. W tym wypadku jednak po prostu nastąpił propagandowy wypadek przy pracy. Informacja o tym zestrzeleniu tego helikoptera zbyt szybko wypłynęła i wypłynęła razem z nagraniem. Co ciekawe, nagranie, autorami nagrania są protureccy rebelianci. Także to wynika z błędów tureckiej machiny propagandowej. Natomiast z całą pewnością nie spotka się to z pozytywnym odbiorem Turków, którzy spodziewają się wielkiego sukcesu. Tutaj to, że nie są te terytorialne sukcesy odnoszone, to władze tureckie przykrywają to niejako tymi baśniowymi liczbami rzekomych terrorystów zabijanych przez Turcję, czyli tymi liczbami 1500, to dość absurdalnymi. A realne straty po stronie kurdyjskiej to około 130 żołnierzy JPG. Natomiast straty tureckie będą rosnąć i to nie będzie dobrze działało na turecką opinię publiczną.
To w takim razie, czy istnieje szansa, że na przykład wizyta Rexa Tillersona zostanie potraktowana jako dobry pretekst, żeby, mówiąc najkrócej, wyciszyć tę sprawę i być może nawet zakończyć tę interwencję w Afrin i jakby doprowadzić do sytuacji, w której powie Turcja, osiągnęliśmy swoje cele w ramach naszych dobrych stosunków z naszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, wycofujemy się tak naprawdę z dalszej interwencji. Czy to jest możliwe? Czy tak naprawdę Turcja zbyt mocno się już zaangażowała w ten rodzaj propagandy, w której próbuje no właśnie także realizować cele trochę niezależnie od swojego głównego sojusznika, jakim z formalnego punktu widzenia wciąż są Stany Zjednoczone?
Znaczy, to byłby bardzo dobry scenariusz. Niestety uważam, że jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny. A Tillerson ma w Ankarze do załatwienia dwie sprawy, bo poza kwestią Afrinu jest jeszcze sprawa obywateli amerykańskich, którzy siedzą w tureckich więzieniach. Ostatnio na 7,5 roku został skazany kolejny amerykański obywatel i spotkało się to z mocną reakcją w Senacie Stanów Zjednoczonych, łącznie z wezwaniem przez jednego z senatorów do nałożenia na Turcję sankcji. Także tutaj te niezadowolenie po stronie USA narasta. Niemniej te buńczuczne deklaracje Erdogana łącznie z teraz tymi buńczucznymi deklaracjami, że odpowiedzialni za zestrzelenie tego helikoptera poniosą odpowiedzialność, powodują, że śmiem wątpić, żeby tutaj, żeby doszło do jakiegoś porozumienia w kwestii zatrzymania tej ofensywy na Afrin. Cały czas Turcy jeszcze wspominają o tym, że mogą uderzyć na Manbij, co byłoby już totalną konfrontacją z wojskami Stanów Zjednoczonych. Natomiast pytanie jest, jakie Stany Zjednoczone podejmą teraz kroki, ponieważ ostatnia konfrontacja w dolinie Eufratu, gdzie SDF, gdzie Kurdowie jednoznacznie opowiedzieli się po stronie USA, mimo że kosztowało to ich od zapaleniem ponownym tego zielonego światła przez Rosjan na bombardowania tureckie w Afrin, no powodują, że Amerykanie musieli coś obiecać Kurdom. Pytanie, czy dotyczy to wyłącznie Manbij, czy też również Afrin. Także najbliższe dni pokażą, czy Amerykanie podejmą jakieś działania w Afrin. Natomiast wątpię, żeby bez nacisku siłowego Turcy ustąpili tam.
No to właśnie, no ale to w takim razie odtwórzmy tą mozaikę polityczną, która wokół Syrii funkcjonuje, no raczej nawet powiedziałbym, która funkcjonuje w północnej Syrii, czyli mówiąc najkrócej, mamy Kurdów, którzy wspierają Stany Zjednoczone, partner bardzo potężny, ale z drugiej strony mamy taki chwiejny sojusz, w którym mamy z jednej strony oczywiście władze syryjskie, rząd syryjski, no ale mamy także do pewnego stopnia Turcję, na pewno Iran, no i też no, tę Rosję, która co pewien czas, jakby to ładnie powiedzieć, otwiera lub zamyka te militarne możliwości tym stronom tego konfliktu.
Tak, sytuacja jest bardzo skomplikowana, zwłaszcza, że Iran i Rosja nie mają tutaj zbieżnych interesów. Teraz w tym samym czasie, czyli dzisiaj, zdecydowanie mocniej wszedł też do gry Izrael, to nieco w innej części.
To prawda i myśmy właśnie w pierwszej części audycji głównie o tym mówili, ale też o możliwościach militarnej konfrontacji pomiędzy Iranem a Izraelem, której się wciąż pisze w prasie izraelskiej, ale która tak naprawdę trochę przypomina bajkę takim żelaznym wilku, dlatego że ta wyprawa lotnictwa izraelskiego nad cele atomowe w Iranie to jest właściwie rzecz, którą zapowiada się od dobrych 15 lat. No ale to jakby wątek poboczny, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na tę mozaikę nad Syrią. Czy to nie jest jednak tak, że Stany Zjednoczone jednak dają się wypierać z wpływów, które miały na początku tego konfliktu i tak naprawdę to, że partnerem, lojalnym partnerem w Syrii pozostali im tylko Kurdowie, nie świadczy o słabości Stanów Zjednoczonych?
Nie świadczy. To znaczy, ja bym to nie nazwał, nie używałbym tutaj słowa tylko. Ponieważ to jest Stany Zjednoczone od 2011 roku nie miały tak silnego, tak lojalnego i wiarygodnego partnera, nigdy nie miały od 2011 roku w tej wojnie, jakim jest SDF, Syryjskie Siły Demokratyczne. Także dopóki ten sojusz trwa SDF-u ze Stanami Zjednoczonymi, to Stany Zjednoczone, nie można mówić, żeby Stany Zjednoczone traciły wpływy. I konfrontacja w rejonie Deir ez-Zor wyraźnie pokazuje, że Stany Zjednoczone wciąż mają te karty w ręku. Natomiast Stany Zjednoczone cały czas kierują się taką filozofią, że Afrin jest jakby wyjęty z tej ich puli. I to wszystko komplikuje, ponieważ jeżeli chodzi o Afrin, to w ostatnich dniach krajem, który jakby najmocniej naciskał na wycofanie się, na przerwanie tej ofensywy tureckiej, był Iran, czyli przeciwnik Stanów Zjednoczonych. Iran prowadzi bardzo rozsądną i niezależną, całkowicie niezależną od Rosji grę z Kurdami. Ostatnio nastąpiło zbliżenie między Iranem a Kurdami irackimi. Delegacja Kurdów rządu kurdyjskiego w Iraku pojechała do Teheranu i zadeklarowała zbliżenie. Tutaj Iran jest zainteresowany przeprowadzeniem trasy tranzytowej z Iranu przez północny Irak i północną Syrię do Morza Śródziemnego i do Libanu, czym nie jest zainteresowany Izrael, nie jest zainteresowana Rosja i nie są zainteresowane Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Także tutaj krzyżują się różne interesy i myślę, że prędzej czy później Stany Zjednoczone będą musiały podjąć decyzję, czy poprzeć, czy wesprzeć Kurdów w Afrin, czy też nie. I wtedy rzeczywiście te wpływy amerykańskie w Syrii będą zagrożone, jeżeli podejmą złą decyzję.
No to ja się po pierwsze bardzo ucieszyłem, że pan właściwie niepytany przeze mnie podjął wątek kwestii Kurdów irackich, dlatego że odnoszę wrażenie, że sprawa Kurdystanu irackiego trochę zniknęła z naszego pola obserwacji w ostatnich kilku miesiącach. A jakby pan miał powiedzieć, mówiąc najkrócej, na ile Kurdowie w Syrii, Kurdowie w Iraku mają jeszcze wspólne interesy, czy też w jakich momentach miewają wspólne interesy?
Istnieje coś takiego jak Solidarność Kurdyjska i tutaj, jeżeli chodzi o poparcie dla Afrin, to ono obejmuje wszystkich Kurdów. To jest właśnie ten moment, podobnie jak wcześniej w czasie bitwy o Kobane, czy też w czasie wyborów parlamentarnych w Turcji, całe środowisko kurdyjskie we wszystkich czterech częściach Kurdystanu opowiada się po stronie obrońców Afrin. I jest to rzecz, którą wszyscy Kurdowie żyją i popierają tych obrońców Afrinu. Natomiast to jest jakby jedna strona, natomiast dalekosiężnie to wspólnych interesów między Kurdystanem irackim a Kurdami syryjskimi nie ma. To znaczy nie ma politycznego żadnego projektu wspólnego między tymi grupami.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Witold Repetowicz był moim rozmówcą. Kończymy nieco wcześniej naszą dzisiejszą audycję, ale mam nadzieję, że nasza dzisiejsza wyprawa na Bliski Wschód, a właściwie tak naprawdę na północ i na południe Syrii była dla Państwa ciekawa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za dzisiejszą audycję.
Jak działa świat?